Tydzień temu zaczęliśmy mówić o Duchu Świętym. Doszliśmy do wniosku na podstawie Biblii, że Duch Święty jest Bogiem, jest wieczny, jest prawdą, wiele innych rzeczy. I ostatni werset, na którym skończyliśmy, to jest werset z 1 Jana 5:7. Brzmi on tak. Trzej bowiem świadczą w niebie. Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. I na tym skończyliśmy nauczanie tydzień temu. Teraz chciałbym przejść dalej i zacząć od listu do Efezjan. To jest pierwszy rozdział. Efezjan. Wolniej. Dobrze. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Werset 13 i 14. Efezjan 1:13. W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia. W nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności dla uwielbienia Jego chwały. I to jest fragment, od którego chciałbym dzisiaj zacząć. Czytamy tutaj o kilku rzeczach, między innymi o zapieczętowaniu. Są takie słowa, gdy uwierzyliście. I to są w sumie nie taki długi fragment, dwa wersety, ale jest to całkiem treściwe, całkiem pojemne, można powiedzieć. I co czytamy? Gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Duch Święty w człowieku jest od momentu, kiedy się uwierzy, prawda? Tak mówi Słowo Boże w tym właśnie momencie. I czytamy, że temu towarzyszy położenie nadziei. Położenie nadziei, czyli zaufanie, uwierzenie. Wtedy też jest to zapieczętowanie, o którym czytaliśmy. I to jest ten sam moment, to jest nierozłączne. Czy da się pójść za Bogiem, uwierzyć Mu, zaufać Mu i nie otrzymać ducha? Myślę, że wersety, które dzisiaj przeczytamy, nam to wyjaśnią. Ale na podstawie tego, co czytamy, już możemy wyciągać pewne wnioski. Możemy też wyciągać wnioski, że nie da się mieć Ducha Świętego w sobie, nie wierząc. I czytaliśmy tutaj takie słowa. Gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani. Gdy uwierzyliście. To jest ten moment. I chciałbym przeczytać kilka fragmentów na ten temat. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. Łukasz 11, od 9 wersetu. I ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje. A temu, kto puka, będzie otworzone. I czy jest wśród was ojciec, który, gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby da mu węża? Albo gdy prosi o jajko, czy da mu skorpiona? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Co czytamy? Konkludując te kilka wersetów, Bóg nie odmawia ducha. Bóg nie odmawia ducha. Wiemy, na podstawie tego, co czytaliśmy przed chwilą i co jeszcze później będziemy czytać, że to jest moment jednoznaczny z uwierzeniem, można powiedzieć. Że to jest właśnie ten moment i Bóg nie odmawia. Bóg nie odmawia, kiedy człowiek zaufa. I tam czytamy, położyliście nadzieję, tak? W tym momencie człowiek otrzymuje ducha. I co jest piękne? Ludzie potrafią dawać dobre dary, tak? To wiemy. I sami często dostajemy dobre dary. Często też innych obdarowujemy różnymi rzeczami. To są całkiem dobre rzeczy. I jeśli nawet ludzie, niedoskonali ludzie potrafią dać coś dobrego, nie tylko coś złego, coś dobrego, to ileż bardziej Bóg może dać coś dobrego, prawda? I czytamy tutaj o tym, o co proszą ludzie. Czy jest wśród was ojciec, który, gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień. I ten syn prosi o rybę, prosi o jajko. To są takie rzeczy, można powiedzieć, bardzo proste, ale jak potrzebne. Bo czytamy tutaj o pożywieniu. Czytamy tutaj o jedzeniu. Coś, co jest no, niezbędne do tego, żeby ciało człowieka mogło funkcjonować, żeby człowiek mógł przetrwać. Nie chciałbym próbować żyć bez jedzenia. Nie chciałbym, bo bałbym się o swoje zdrowie i nie chciałbym, bo bym nie chciał, bo lubię jeść. Ale to są ważne, potrzebne i dobre rzeczy. I jeśli nawet człowiek potrafi dać ważne, potrzebne i dobre rzeczy, to ileż bardziej potrafi to zrobić Bóg. Druga sprawa. Zobaczcie, tu mamy porównanie do jedzenia, coś, co jest niezbędne. I z drugiej strony mamy ducha. Czy bez powodu jest to przyrównane do jedzenia? Moim zdaniem nie. Dla ciała człowieka, jak ważne to jest, jak ważne to jest. A dla naszego wnętrza, jak ważne jest mieć ducha? Myślę, że analogia tutaj jest jasna i wyraźna. Potrzebujemy ducha, potrzebujemy ducha. I komu daje? Tutaj czytamy tym, którzy go proszą. Tym, którzy go proszą. Wcześniej czytaliśmy, że tym, którzy złożą nadzieję. Gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani. A Biblia mówi jeszcze w kilku miejscach na ten temat. To są Dzieje Apostolskie, 5 rozdział. Możemy otworzyć Dzieje, 5 rozdział, werset 30. Dzieje 5:30. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów. A my jesteśmy Jego świadkami w tym, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Czytamy, Bóg dał ducha tym, którzy są Mu posłuszni. I patrząc tak bardzo bez kontekstu całego Słowa Bożego, możemy sobie pomyśleć, okej, to musimy być posłuszni, żeby mieć ducha, tak? Musimy wykonywać wszystkie polecenia. No co jest posłuszeństwo? To nie trzeba tłumaczyć. Każdy z nas kiedyś był dzieckiem. Albo wciąż jest, to macie to na świeżo. Szkółka niedzielna, witam serdecznie wszystkie dzieci. Wiemy, co to jest posłuszeństwo. Wiemy, że jest to wymagane od naszych rodziców, od przełożonych i tak dalej. I czytamy, że ducha otrzymają ci, którzy są Bogu posłuszni. Tylko ja sobie zadaję pytanie, czy ja jestem w stanie być Bogu posłuszny w taki ludzki sposób? Czy ja jestem w stanie? Powiem wam szczerze, nie zawsze mi się udaje być w pełni posłusznym Bogu. Powiem więcej, często nie udaje mi się być w pełni posłusznym Bogu. Więc o co chodzi? Co z tym posłuszeństwem? Kiedy raz będziemy posłuszni? Albo musimy być cały czas posłuszni i tylko wtedy, kiedy jesteśmy posłuszni, to mamy ducha. W momencie, kiedy nam się powinie noga, to nie, Bóg zabiera ducha i nie ma go w nas. Jak to wygląda? Bo gdyby miało to wyglądać tak, że tylko posłuszni mają mieć ducha, to albo wszyscy mieliby ducha, albo nikt. Albo wszyscy, bo zdarzyło im się być posłusznym, albo nikt, bo nikt nie jest zawsze posłuszny Bogu. Dlatego mój wniosek jest taki, że nie chodzi o takie ludzkie posłuszeństwo. Zobaczmy, co mówi list do Galacjan, 3 rozdział. Galacjan, 3 rozdział, werset od 1 do 5 na razie. List do Galacjan 3. O głupi Galaci, któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie, was, przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których został ukrzyżowany. Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć. Czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie wiary? No, przez co? Jak głupi jesteście, rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem? Tak wiele cierpieliście na próżno, jeśli rzeczywiście na próżno? Ten więc, który udziela wam ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa, czyli tak jak rozumiemy posłuszeństwo, czy przez słuchanie wiary? Przez co? Dobre pytanie, dobra refleksja dla nich. O głupi Galaci, zastanówcie się, w jaki sposób otrzymaliście ducha? Przez co? W jaki sposób chcecie kontynuować drogę swojej wiary? tak jak zaczęliście, czyli przez wiarę, przez co otrzymaliście ducha, czy przez posłuszeństwo prawu, przez uczynki prawa czytamy, czyli to jest to posłuszeństwo, jak rozumieją to zazwyczaj ludzie. Czy ciałem chcecie skończyć? Dwa razy padają słowa głupi. Bo wielką głupotą jest polegać na swoim ciele, polegać na uczynkach, jeśli chodzi o sprawy duchowe. To jest naprawdę niemądra rzecz. Zobaczcie, co mówi szósty werset tego rozdziału. Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Abraham uwierzył Bogu i to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Właśnie to. Nie to, że wykonywał listę rzeczy, którą miał spisaną. My oczekujemy od swoich dzieci, ci, którzy mają dzieci, oczekują posłuszeństwa takiego, myślę, dosłownego i to jest dobre i dzieci powinny być posłuszne w ten sposób, ale czy ja jestem w stanie być w pełni posłuszny Bogu? Nie. Ja cieszę się, że moja sprawiedliwość może nie być z idealnego, doskonałego posłuszeństwa, bo zawiódłbym, ale dzięki wierze, dzięki temu. Jeśli nie ciałem, to tym bardziej chyba nie rzeczami materialnymi otrzymuje się ducha, tak? Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. Dzieje 8. Dzieje 8, od 18 wersetu. Dzieje 8, 18. A gdy Szymon zobaczył, że Duch Święty był udzielany przez nakładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze, mówiąc: dajcie im nie tę moc, aby ten, na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. No tak, widzi, dzieje się dobra rzecz. O, chciałbym mieć w tym udział. Z jakich motywacji? Nie wnikam w to. Ale pomyślał, okej, zazwyczaj wszystko mogłem kupić. To czemu nie kupić tego, skoro to jest dobra rzecz? Też chciałbym móc, tak jak apostołowie, być, o, ludzie lgną do nich. Chciałbym, żeby lgnęli do mnie. Zapłacę, kupię tego ducha, nie? Idzie do apostołów, proponuje im, dajcie im nie tę moc, pieniędzmi przychodzi. I co usłyszał w odpowiedzi? Co usłyszał w odpowiedzi? 20 werset. I powiedział mu Piotr, niech zginą z tobą twoje pieniądze, bo sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Ale go wyjaśnił, nie? Niech zginą z tobą twoje pieniądze. Co pieniądz jest warty? Co pieniądz jest warty w porównaniu z duchem? I jak chcesz to nabyć? Żadnym sposobem. To jest niemożliwe. Daru Bożego nie można kupić i również nie można na niego zapracować. Bo gdyby dało się zapracować, to czym by to się różniło od kupienia w pewnym sensie, tak? Czym by się to różniło? Nie można zapracować, tylko przyjąć od Boga. A jest to bardzo, bardzo potrzebne. Pytanie, dlaczego tak potrzebne jest przyjęcie ducha? Zobaczmy Ewangelię Jana. Ewangelia Jana, 3 rozdział. Myślę, fragment, który dobrze kojarzymy. Jana, 3 rozdział od początku. Czytamy tak. A był pewien człowiek z faryzeuszy imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. No, zgadzamy się z tym, nie? Na razie jak najbardziej. Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. O! Ciekawe jest to, że Nikodem tak naprawdę nie zadał żadnego pytania, a Jezus udzielił mu odpowiedzi, nie? Jezus już wiedział, co on ma w sercu, czego on chce. Zobaczcie, żadnego pytania, a jaka wymowna odpowiedź. Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. No i to był strzał w dziesiątkę, bo Nikodem, okazuje się, rzeczywiście nie wiedział, o co chodzi. Nie wiedział, o co chodzi i zaraz dopytywał. Ale co czytamy? Jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Kto nie chciałby trafić do Królestwa Bożego? No, Chyba tylko jakiś głupiec. Kto nie chce trafić do Królestwa Bożego? Wiemy, że Nikodem zapewne chciał. Ale wiąże się z tym narodzenie na nowo. No i Nikodem zainteresowany, dopytuje. Jakże może się człowiek narodzić, będąc starym? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? No bo jak? Jezus mu odpowiada w 5 wersecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I Nikodem był już narodzony z wody, ponieważ urodził się, jego matka urodziła go, był człowiekiem, miał swoje ciało. Super, jedna, druga kroków osiągnięta do tego, żeby osiągnąć Królestwo. Jesteś człowiekiem? Jesteś na dobrej drodze, żeby być z Panem. Została jeszcze połowa. Narodzić z ducha. Czytamy o narodzeniu z ducha, że to jest ten drugi krok potrzebny do tego, żeby wejść do Królestwa Bożego. I jesteśmy wszyscy narodzeni już z wody, ale właśnie pytanie, co z tym duchem? Co z tym duchem? W 6 wersecie czytamy, że narodzenie z wody i narodzenie z ducha to są dwie różne, zupełnie odmienne rzeczy. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. A co się narodziło z ducha, jest duchem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. To są dwie zupełnie różne natury. Bez narodzenia z ducha nie ma nieba dla ciebie, dla nikogo. Czytaliśmy w liście do Efezjan. Gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Gdy uwierzyliście. Bez wiary nie ma ducha, nie ma narodzenia się na nowo z ducha. W konsekwencji nie ma Królestwa Niebieskiego. Nikodem miał potem dalsze rozterki, ale nie będziemy do tego teraz wracać. Chciałbym, żebyśmy przeszli do drugiego listu do Koryntian. Drugi Koryntian, ponieważ przeczytaliśmy słowa, zostaliście zapieczętowani. Zostaliście zapieczętowani. I to jest drugi Koryntian, pierwszy rozdział, 20 werset. Ile jest bowiem obietnic Boga, w nim są tak i w nim są amen. Ku chwale Boga przez nas. Tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg, który też zapieczętował nas i dał do naszych serc ducha jako zadatek. I piękne jest to, że tam, gdzie są obietnice Boga, tam jest tak i amen. Bo tak, one się wypełniają i amen, one się wypełniają. To, co Bóg obiecał, dzieje się. Bóg obiecał zbawienie z wiary. Ja jestem zbawiony z wiary. Dlaczego? Dzięki Bogu. Tylko dzięki Bogu. Amen. Tak. I czytamy, że Bóg zapieczętował nas i dał do naszych serc ducha jako zadatek. Dał ducha jako zadatek. Zapieczętował i dał zadatek. I zapieczętowanie teraz, co kojarzy nam się z pieczątką w urzędzie, tak? Stempel. Ale zapieczętowanie kiedyś wyglądało zupełnie inaczej. Kiedy był dokument, który miał być w pewien sposób poświadczony, że jest napisany, wydany przez na przykład króla, to używało się właśnie zapieczętowania. Jak to wyglądało? Mieliśmy dokument, w nim była wycięta dziurka, przełożony był sznurek i oba końce tego sznurka były sklejone ze sobą taką masą, która nazywa się laka. Taka masa, która pod wpływem temperatury staje się bardziej miękka, bardziej plastyczna, topi się. I kiedy ona była podgrzana, wtapiała się w ten sznurek, jego dwa końce, czyli zamykała, i osoba, która była do tego upoważniona, używała pieczęci. I pieczęcią odciskała swój taki indywidualny, wyjątkowy wzór. Król miał swoją pieczęć, jacyś urzędnicy mieli swoje pieczęci. I to świadczyło o tym, że ten dokument, bądź ten dekret, inne takie rzeczy, że on pochodzi od tej osoby, że jest prawdziwy, że można mu ufać. Bo nie dało się zdjąć pieczęci, nie zostawiając śladu. Co? Przeciąć sznurek i wykorzystać potem to na innym dokumencie. No nie, sznurek jest przecięty, trzeba by było go związać albo jakoś skleić. To zostawia ślad, prawda? To może stopić tę lakę, żeby wyjąć sznurek? Ale będzie widać po sznurku, nie? Jak potem chcesz z powrotem stopić i odbić pieczęć, jeśli jej nie masz? Jeśli nie jesteś upoważniony do tego, żeby zapieczętować, nie możesz tego zrobić. To co, jeśli chcemy zostawić sznurek i pieczęć nienaruszoną, to pozostaje tylko przecięcie papieru, żeby oczko mogło wyjść, ale chyba też widać, nie? Nie ma sposobu. Oni nie mieli sposobu na to, żeby oszukać to. To była tak prosta sprawa, ale tak skuteczna. Zapieczętowanie było potwierdzeniem tego, że coś jest autentyczne, że coś jest prawdziwe i pochodzi od tej osoby, która się pod tym podbiła, że nie jest sfałszowane. To jest dowód autorytetu, pewności, autentyczności. I Duch w nas świadczy właśnie o tym. To zapieczętowanie Duchem świadczy właśnie o tym, że Bóg jest w nas, że jest autentyczny, że mówi prawdę i to jest taki dowód dla nas. W 2 Koryntian w 5 rozdziale czytamy takie słowa. 2 Koryntian 5, 1. Wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od Boga, dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Dlatego też w tym wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz dom z nieba. Jeśli tylko zostaniemy znalezieni odziani, a nie nadzy. Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przyodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam też dał ducha jako zadatek. Dał nam ducha jako zadatek. I kiedy używa się zadatku? Ci, którzy kiedyś coś kupowali bądź sprzedawali, dobrze wiedzą, ale chodzi o tak naprawdę poświadczenie tego, że my chcemy sfinalizować jakąś umowę. Tak? Nie wiem, czy mieliście kiedyś taką sytuację, że chcieliście coś sprzedać przez internet, wystawiliście jakiś przedmiot i 1000 osób pisze: o, ja jestem zainteresowany, jestem zainteresowany, jestem zainteresowany, tak? I co, i wszystkie te osoby chciały kupić? Nie, dopiero kiedy znajduje się osoba, która mówi: ja chcę i wpłacę zaliczkę. Mówisz: o, on chyba jest naprawdę zainteresowany. On będzie chciał tę transakcję przeprowadzić do końca, sfinalizować ją, a nie rozmyślić się i zostawić w połowie, tak? Jesteśmy zapieczętowani. Bo Bóg nie powie: dobra, jednak nie. On już jest zdecydowany. To już się wykonało na krzyżu. Zbawienie już się dokonało. I Duch jest na ten czas, kiedy my jeszcze jesteśmy w ciele. Jest nam dane jako dowód tego, to będzie sfinalizowane. Dokończę tego, co już jest przygotowane. I to jest tak niesamowite. To pokazuje, że Bóg chce. Bóg nas nie zostawia. Bóg cały czas jest z nami. I ten etap, na którym jesteśmy, to jest etap przejściowy. Jesteśmy w ciele. To jest zadatek. I już za niedługo będzie finał. Już za niedługo będzie finał. Czytamy, że Duch jako zadatek, właśnie to jest to potwierdzenie, że wszystko dojdzie do skutku i zapewnienie. Myślę, że trudniej byłoby trwać w wierze, gdybyśmy nie mieli Ducha w sobie. Myślę, że byłoby to dużo, dużo trudniejsze, gdybyśmy samą taką, nie wiem, świadomością przekonania, że to jest prawda, chcieli żyć. Ale dzięki temu, że mamy Ducha, mamy to przeświadczenie, że to jest prawda, czy nie jest łatwiej? Dla mnie zdecydowanie. Czytaliśmy o zapieczętowaniu i zadatku, ale do czego? O jakie zapewnienie chodzi? Zobaczmy Galacjan 5:5. Galacjan 5:5. Czytamy tak. My bowiem przez Ducha oczekujemy nadziei sprawiedliwości z wiary. Oczekiwanie sprawiedliwości z wiary, znowu się powtarza, przez Ducha. Nie przez ziemskie rzeczy, nie przez ziemskie ciało, One w żadnym stopniu nie są zadatkiem, one w żadnym stopniu nie są gwarantem tego, że Bóg chce nas. No bo jak? Niestety są ludzie, którzy starają się znaleźć w sobie, w swoich czynach, to zapieczętowanie, zapewnienie, że kiedy skończy się moje życie na ziemi, to spotkam się z Bogiem. Tylko czy to jest trwałe zapieczętowanie? Czy to jest prawdziwe zapieczętowanie? Czytamy o zapieczętowaniu Duchem Świętym. Tylko jeden ma taką pieczęć. Tylko Bóg ma pieczęć Ducha Świętego, można powiedzieć. A jeśli my chcemy zapieczętować się sami, to nie jest to pieczęć. To jest ludzka pieczęć. To jest coś, co różni się od zapieczętowania Duchem. Sprawiedliwość z wiary. Takie słowa czytamy. Sprawiedliwość z wiary, nie dzięki czemukolwiek innemu. I jak mówiłem, ludzie starają się zapieczętować w inny sposób, ale czy to im daje pokój? Czy to im daje taką pewność, jaką daje Duch? Nie. Bo powtarzają swoje rytuały tydzień w tydzień. Bo powtarzają dobre uczynki, różne czynności w kółko i w kółko i w kółko. Tak? Och, mam jutro daleką podróż, nie wiem, czy coś się nie stanie w czasie tej podróży. To lepiej pójdę do spowiedzi teraz, nie? Bo podróż jest niebezpieczna. Ale jak jestem w domu, no to nie, to tak 2 tygodnie mogę posiedzieć w domu. Jest okej, mogę się czuć spokojnie, no jestem bezpieczny, nic mi się nie stanie. Ale jak jest jakieś ryzyko, no to wtedy, o, szybko się muszę iść zapieczętować. Czy taka pieczęć jest trwała i starcza ci na dzień, dwa, tydzień? Absolutnie nie. Jest jedna trwała pieczęć. Jedna trwała pieczęć, której nikt nie rozerwie, której nikt nie podmieni, z którą nikt nic nie zrobi. Jest pieczęć trwała, która starczy aż do końca. I Biblia mówi też o tym, do czego jesteśmy zapieczętowani. Na co? Zobaczmy Efezjan, 4 rozdział. Efezjan 4, 29. Efezjan 4, 29. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. I Duch we mnie i Duch w tobie, jeśli masz Ducha, jest twoją gwarancją tego, że będziesz odkupiony. Tak naprawdę to już się dokonało i ty już się nie musisz martwić. Wiesz, że to odkupienie, które już masz, ono sprawi, że będziesz z Bogiem. I Duch w tobie jest tego gwarancją, bo Jezus już to sprawił. I nie ma innego substytutu. Czytamy tutaj, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Nic w zamian. Nic na Jego miejsce. Zapieczętowanie. Duch, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Nie czytamy o niczym innym w całej Biblii. Co innego? Pytanie. Kto, mogąc mieć Ducha Świętego jako zapieczętowanie na dzień odkupienia, chciałby mieć coś innego? Wydaje się to absurdalne, nie? Zobaczmy list do Rzymian, który dalej nam mówi. Tutaj czytaliśmy, przypomnę, o zapieczętowaniu na dzień odkupienia. Teraz Rzymian 8 rozdział. Rzymian 8, 14. Rzymian 8, 14, czytamy tak. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi, gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jakiego ducha otrzymaliśmy? Czy to jest duch zniewolenia? Nie, dzięki Bogu. Myślę, że trzymanie się dalej sprawiedliwości z czynów, z prawa, to jest zniewolenie. To jest duch zniewolenia, którym sami siebie potrafimy związać. Ale nie takiego ducha otrzymaliśmy, kiedy uwierzyliśmy. Czytamy o duchu usynowienia. O duchu usynowienia. I nawet ta niedoskonała miłość, jaką darzymy siebie nawzajem, jaką rodzice okazują nam, już nam pokazują, że to jest troska, że to jest opieka, że to jest wychowanie, tak? Zaangażowanie w życie tej drugiej osoby. Czytamy, jeśli czytaliśmy, że jeśli wasi ojcowie potrafią dać dobre dary, to ileż bardziej Bóg, tak? Jeśli ojciec na ziemi potrafi być troskliwy, opiekuńczy, potrafi wychować, rozwinąć, to ileż bardziej Bóg, Ojciec. Ileż bardziej On, jeśli jesteśmy Jego synami. I Jego Duch jest w naszym duchu. To czytamy. I poświadcza, nie bój się, jesteś dzieckiem Bożym. Już wszystko dobrze. Jesteś dzieckiem Bożym. Ja się zatroszczę. Ja się zaopiekuję. Galacjan 4 rozdział. Czytamy takie słowa. Galacjan 4. Przeczytam 6 wersetów. Dość długi fragment. Galacjan 4:1. Mówię więc, dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni od sługi, chociaż jest panem wszystkiego, lecz jest poddany opiekunom i zarządcom aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy w niewoli żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna, wołającego Abba, Ojcze. Wołającego Abba, Ojcze. I znowu to duch dowodzi tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi. I co ciekawe, kto woła Abba, Ojcze? Duch Syna Bożego. Duch Jezusa Chrystusa woła Abba, Ojcze. Ale co jest piękne, że to jest Duch, który jest w nas. Czytamy, ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc. Czy to nie jest piękne, że ja i ty możemy mieć Ducha Chrystusa w sobie, w naszych sercach? To się nie mieści w głowie. Pomyśl o tym właściwie w każdym momencie powinniśmy myśleć o tym. W moim sercu jest Duch Chrystusa. W moim sercu. Niesamowite. Jeśli jesteśmy synami, to mamy Ducha i nie musimy o Niego walczyć. To jest też niesamowite, że nie musimy walczyć, tak jak dziecko nie musi walczyć o to, żeby ojciec zatroszczył się. Bo jeśli ojciec jest dobrym ojcem, to on sam z siebie to zrobi. Czuje odpowiedzialność, tak? I tak samo my nie musimy walczyć o Ducha, bo Bóg dał go do naszych serc. I kiedy pozbędziemy się już naszych ciał, kiedy umrzemy, to pomkniemy do Boga. Pomkniemy do Boga i nasze wnętrze już na to czeka. Woła, Abba, Ojcze! Już ciągnie go do Ojca, do góry, tak? Zobaczmy jeszcze Hebrajczyków 10 rozdział. Jeszcze zostało kilka wersetów. Hebrajczyków 10:14. Hebrajczyków 10:14. Tak. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. A poświadcza nam to także Duch Święty. Bo powiedziawszy najpierw, takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Potem dodaje, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Wow. Tak, to jest list do Hebrajczyków. Czytamy tutaj o przymierzu, ale słowa ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. To jest pocieszenie. I to, co czytaliśmy na początku. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Czy to jest coś, co człowiek może w jakikolwiek inny sposób osiągnąć? Bycie doskonałym na zawsze? Możemy się starać być doskonałymi przez chwilkę. Jak długą chwilkę potrafiłbyś być doskonały? Jest bardzo, bardzo, bardzo krótka chwilka. A tu czytamy na zawsze. Na zawsze. Tych, którzy są uświęceni i poświadcza nam to także Duch Święty. Duch Święty jest również poświadczeniem tego, że jesteśmy już w Bożych oczach doskonali. Na zawsze. I to jest piękne. Dowodzi doskonałości, którą mamy w Bogu. na dzień odkupienia do tego czasu i na wieczność, czytamy na zawsze. Wcześniej czytaliśmy o dniu odkupienia, ale dalej to się nie kończy. Bóg nas wtedy nie zostawia. Na zawsze. Ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę, czytamy. I duch, o którym czytamy, nie jest gdzieś obok, ale jest w nas. I to jest coś, co się już zupełnie naprawdę nie mieści w głowie. W sercu, w nas. W nas niedoskonałych, tak po ludzku, doskonały Bóg. Wow! Zobaczmy, Efezjan 2 rozdział. Efezjan 2, 19. 2, 19. A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i dobrownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. Przez Ducha jesteśmy mieszkaniem Boga. O, wow. Kiedy sobie o tym pomyślę, to przychodzi mi na myśl wielka odpowiedzialność, wiecie? Pomyślcie sobie. Duch Boga w was. Duch Boga w was. Nie tylko kiedy jesteście tutaj w kościele. Nie tylko kiedy spotykamy się w środę. Nie tylko kiedy mówimy o Bogu. Ale cały czas. Cały czas jest w nas. Czy mamy lepszy czas, czy mamy gorszy czas? Czy jest wszystko dobrze, czy musimy się zmagać z trudnościami? To jest cały czas w nas. Niesamowite. I co jest niesamowite też? Cała budowla razem zespolona i razem się budujecie. Wielu uczestników tej budowli, tak? Wielu, wielu. Nawet nas tutaj jest całkiem sporo. I wierzę, że zdecydowana większość z nas ma ducha. Jest nas wielu. A jest jeden duch. Jeden duch. A w każdym z nas. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne? I pierwszy Koryntian mówi nam tak. Pierwszy Koryntian, 6 rozdział. Pierwszy Koryntian 6, 19. Pierwszy Koryntian 6, 19. Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie? Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. Czytamy o tym, że ciało jest świątynią Ducha. Tak czytamy w wersecie 19. I jak postępowało się w świątyni? To było miejsce, do którego tylko niektórzy, tylko po oczyszczeniu mogli wejść. Wszystkie rzeczy, wszystkie czynności wykonywali z ogromnym szacunkiem. Naprawdę z wielką uwagą, ostrożnością. Ale myślę, że szacunek to jest słowo, które... Szacunek, cześć wręcz, cześć. To jest słowo, które dobrze opisuje podejście do obcowania z Bogiem. Do bycia blisko Niego w Jego świątyni. A teraz okazuje się, że w Chrystusie możemy być świątynią Ducha Świętego. My. Wow! I czytamy, że ciało i duch należą do Pana, bo je wykupił. Drogo bowiem zostaliście kupieni. Oj drogo. Oj drogo. Co cenniejszego niż ofiara bezgrzesznego? Co cenniejszego? Nic. Drogo bowiem zostaliście kupieni. I ciało i duch należą do Pana. I nasze ciało jest Jego świątynią, ale nie zawsze o tym pamiętamy, nie? Ze świadomością, że drogo zostaliśmy kupieni i kto jest w nas, to pomaga potem postępować w sposób godny, prawda? Czy bez tego, bez tej świadomości byłoby łatwo postępować w taki sposób? Nie, ale z tym już bardziej. Czytaliśmy... W liście do Efezjan, przypomnę, że jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności. Odkupienie nabytej własności. To już się stało. To już się stało. Czytamy w czasie przeszłym. Tu czytamy w czasie przeszłym. Przepraszam, pomyliło mi się. Drogo bowiem zostaliście kupieni. Drogo zostaliście kupieni. I tu czytamy o odkupieniu nabytej własności. Już jesteśmy nabyci, już jesteśmy w dobrych rękach. Już dokumenty są podpisane. Zadatek przekazany. Ja już tylko czekam, aż skończy się ta ziemska pielgrzymka i będziemy już z Nim. Nie musimy się martwić, czy ta, powiedzmy, transakcja dojdzie do skutku, bo ona już doszła do skutku. Jezus już to wykonał. Już to wykonał i my możemy być bezpieczni, jeśli tylko mamy Ducha. Jeśli tylko zaufaliśmy, jeśli tylko uwierzyliśmy i poszliśmy za Nim. I mamy z Nim niesamowitą bliskość, jeśli tylko jest w nas. 1 Koryntian 6, 17, ostatni werset. Kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. I z tą świadomością, że mogę być z Panem jednym duchem, mam wielki pokój. Mam wielki pokój. Nie dlatego, że ja zapieczętowałem się, tylko dlatego, że On zapieczętował mnie Duchem Świętym w swojej wielkiej łasce. Amen.